Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Muzyka i polityka. Mówi Justyna Laskowska-Otwinowska, kuratorium etnograficzne. Dzisiejszy podcast kończy moją serię dotyczącą związków muzyki z polityką. Na finiszu pragnę Państwu opowiedzieć o obszarach i wydarzeniach dużo bliższych niż opisywana wcześniej Ameryka Południowa. Fakty, o których będzie mowa, miały miejsce w Estonii, Łotwie i Białorusi w przedziale czasowym między 1989 rokiem a dniem dzisiejszym. Wydarzenia z końca lat 80. noszą wspólną nazwę śpiewającej rewolucji i odnoszą się do procesu odzyskiwania niepodległości przez państwa nadbałtyckie niegdysiejszego ZSRR. Przypomnijmy ówczesne tło polityczne. Od 1980 roku, po tak zwanym wybuchu Solidarności w Polsce, ZSRR zaczęło chwiać się w posadach. W 1985 roku nowy przywódca radziecki Michaił Gorbaczow wprowadza dwie zasady – głasnost i pierestrojkę. Odpowiednio odnoszą się one do uwolnienia niektórych swobód politycznych – głasnost i gospodarczych – pierestrojka. Głasnost daje szansę nierosyjskim narodom na okazywanie swego niezadowolenia z rządów kraju rad. W Estonii i na Łotwie protesty te przybierają kształt demonstracji wspólnego śpiewu. W obu tych krajach istniała już wcześniej tradycja spotkań śpiewaczych, którym celem była konsolidacja społeczna i patriotyczna, i spotkania takie kontynuowane są do dziś. Obszary wyzwalające się w omawianym czasie spod reżimu kraju rad sięgały do swoich zasobów reprezentujących najwyższe wartości ich kultury. W Polsce był to na przykład kontekst religijny i mocne związki z Kościołem. Republiki nadbałtyckie stworzyły zaś śpiewającą rewolucję. Sam termin został ukuty przez estońskiego aktywistę i artystę Heinza Walka w artykule opublikowanym tydzień po spontanicznych masowych demonstracjach na tallińskim festiwalu piosenki 10 i 11 czerwca 1988 roku. Wcześniej na festiwalu Pop w Tartu w maju 1988 roku Allo Mattisen przedstawił pierwszą z serii 5 pieśni patriotycznych, które stały się głównym repertuarem kolejnych 4 demonstracji w Tallinie. No Land Is Alone jest najsłynniejszą jego kompozycją z tej serii, do której tekst napisał estoński poeta Jüri Lesmen.
Jääpikka niin, et Saaremaa, nää pöhtupäikset õitsimist.
Ta kõrval tunne Hiiumaa, üht õiget sugu õitsilist.
Jak już wspomniałam, spotkania śpiewacze to stara tradycja Estonii. Najbardziej znane Laulupidu, które odbywają się od ponad 130 lat, zawsze miały charakter niepodległościowy, a wykonywano na nich repertuar ludowy i narodowy. W okresie ZSRR zgoda lub jej odmowa na odbywające się co 5 lat spotkania stawała się politycznym narzędziem opresji władz sowieckich. Jednak w roku 1988 wydarzyły się rzeczy niesłychane. Trifimi Veliste, prezes Stowarzyszenia Estońskiego Dziedzictwa, po raz pierwszy wyraził publiczną wolę odzyskania niepodległości przez jego kraj. W kwietniu 1988 roku stowarzyszenie zorganizowało masową demonstrację w Tartu. Wywieszano wówczas po raz pierwszy od utraty niepodległości narodowe flagi, aby uniknąć oskarżeń KGB. W Tworzone jest z pojedynczych flag, powiewających obok siebie, niebieskiej, czarnej i białej. Kilka miesięcy później, w czerwcu, na rynku w Tallinie zaczęto śpiewać patriotyczne piosenki, wymachując już właściwymi flagami Estonii. Wśród innych wykonano pieśń Zachować piękno ojczyzny, tego samego autorstwa spółki Lesment i Mettissen. Najwyższa Rada ZSRR Estonii wydała 16 listopada 1988 roku estońską deklarację suwerenności, a na początku 1989 roku, pomimo protestów Rosjan, oficjalnie przywrócono przedwojenną flagę i język estoński jako język oficjalny Republiki. Jednak niepodległość ogłoszono dopiero późnym wieczorem, 20 sierpnia 1991 roku, po osiągnięciu porozumienia między różnymi partiami politycznymi. Tym samym walka, zastąpiona demonstracjami siły i jedności narodowej wyrażanej wspólnym śpiewem, zakończyła się pozytywną przemianą polityczną. O tym, jak w republikach nadbałtyckich jest i był ważny wspólny śpiew, opowiedziała mi założycielka i dyrygentka Wolnego Chóru Białoruskiego, Galina Kazimirowska-ja, na przykładzie Łotwy, gdzie główny chór narodowy liczy 16 tysięcy osób, a w innych chórach śpiewają w zasadzie wszyscy pozostali obywatele. Chór uosabia według niej idee narodowe. Dlatego na próbach można spotkać zarówno członków rządu, jak i prezydenta Łotwy. Również i tutaj demonstracje śpiewacze odegrały ważną rolę w walce o odłączenie kraju z ZSSR. A tradycja nadal jest kontynuowana. W 2023 roku odbędzie się kolejne śpiewaczo-taneczne ogólnokrajowe spotkanie Łotyszy. Chór łotewski był dla Galiny Kazimirowskiej inspiracją w poszukiwaniu czegoś, co pozwoli zamanifestować wspólnotę Białorusinów, protestujących przeciw zafałszowanym wyborom prezydenckim w 2020 roku. Muzycy Białoruskiej Filharmonii Narodowej podjęli decyzję ulicznego odśpiewania hymnu kościelnego Mahutni Boża, do którego przyłączyli się obecni tam demonstranci. Dla mojej rozmówczyni narodziny wspólnego śpiewania były momentem, w którym naród białoruski odzyskał głos. Jednak szybko dostrzeżono, że poza paroma ludowymi piosenkami Białorusini nie znają swojego rodzimego repertuaru. Lata rusyfikacji, także aresztowania lub emigracja muzyków Białorusinów doprowadziła do wyjałowienia muzycznego w tym kraju. Zatem pierwszym krokiem dla wzmocnienia narodowej tożsamości stała się inicjatywa poszukiwania repertuaru patriotycznego, także za granicami, gdzie często pieśni wędrowały z kompozytorami, emigrantami. Oto przykład takiego utworu. Wajacki Marsz był hymnem Białorusi przez roki niepodległości po upadku caratu, a przed wchłonięciem przez ZSRR. Białorusini masowo zaangażowali się we wspólny śpiew na demonstracjach. Organizowano druk słów i nut, które następnie rozdawane były w poszczególnych kamienicach. Dzięki temu wieczorami ludzie mogli ćwiczyć poszczególne utwory, spotykając się na swoich podwórkach. Jak to określiła Galina Kazimirowska-Ja, stał się cud. I nawet mężczyźni, którzy zwykle spędzali wieczory z butelką piwa przed telewizyjną transmisją meczu, schodzili śpiewać z sąsiadami. Również w trakcie demonstracji rozdawano ulotki ze słowami pieśni, co ułatwiało wspólny śpiew. Wspólne śpiewanie w okresie protestów w latach 2020-2021 uznaje Galina Kazimirowska-Ja za fenomen przebudzenia narodowego na Białorusi. Mówi też o historii chłopca, który złapany w trakcie demonstracji i pobity, powiedział, że śpiewa, bo śpiew pozwala mu przestać się bać. Podczas białoruskich protestów śpiewano także repertuar zagraniczny. Popularnością cieszyła się dobrze nam znana pieśń Mury Jacka Kaczmarskiego. Dobrze też, mam nadzieję, Państwu znana El Pueblo Unido, chilijskiej grupy Intilimani, o której wspominałam w jednym z wcześniejszych podcastów. Oraz utwór Peremen, rosyjskiego rockmana buntownika z lat 90. XX wieku, Wiktora Coja. Muzyka protestu ma tę właściwość, że upowszechnia się niezależnie od miejsca swego pochodzenia. Jako symbol buntu staje się częścią wspólną repertuaru oddolnej walki z różnego rodzaju uciskiem. Muzyka ma bowiem potężny wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej i społecznej. Najnowszy przykład Białorusi jest na to najlepszym dowodem. Wszystkie utwory wykorzystane w tym podcaście pochodzą z serwisu YouTube.